Więc kontynuujemy kazanie na górze i przeczytajmy kolejną część tego kazania, która dotyczy modlitwy, ponieważ tydzień temu zaczęliśmy, ale że fragment był dłuższy, więc podzieliłem na dwie części, więc przeczytajmy od wersetu 7 do 15. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety od 7 do 15. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Więc omawiamy temat związany z modlitwą jako tym ważnym elementem wyrażania pobożności czy też religijności. I w poprzednich dwóch wersetach zobaczyliśmy, że w modlitwie kluczowe znaczenie ma motywacja, która nas do tej modlitwy pcha. Bóg patrzy na serce człowieka, więc motywacja będzie odzwierciedlać serce człowieka. Jeśli człowiek robi coś obłudnie, to znaczy na pokaz, żeby wzbudzić podziw u innych ludzi, aby coś dla siebie ugrać, to taka modlitwa nie znajduje akceptacji u Ojca w niebie. Modlitwa obłudna będzie szukała miejsc publicznych, gdzie jest wielu ludzi, żeby zrobić wrażenie na tych ludziach. Natomiast szczera modlitwa, pragnąca bycia blisko, czy tam wołania do Boga, będzie szukać przede wszystkim Boga. I dlatego miejsce zaciszne będzie lepsze, ponieważ będzie w zgodzie z motywacją wypływającą z serca. Ale jak widzimy, Pan Jezus, jeśli chodzi o modlitwę, nie zatrzymał się w tym miejscu. Jezus wykorzystuje to, że mówi o modlitwie, aby rozwinąć tę kwestię i pouczyć swoich słuchaczy i uczniów tej materii. Więc znowu to pokazuje, że modlitwa jest ważnym elementem wyrażania pobożności czy religijności. Więc no zobaczmy, czego możemy się od naszego Pana nauczyć jeszcze w kwestii modlitwy. I pierwsza rzecz jest taka, że Bóg jest inny. Od czego zaczyna Pan Jezus pouczenie na temat modlitwy? No zaczyna od podkreślenia różnicy pomiędzy pogańskimi bóstwami a Ojcem w niebie. I ta różnica jest widoczna w wersetach 7 i 8, więc je przeczytajmy. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Więc Pan Jezus zaczyna swoje pouczenie na temat modlitwy, można powiedzieć, od teologii. Tym samym pokazuje nam, że teologia w chrześcijaństwie, w pobożności, w religijności jest bardzo ważna, ponieważ teologia kształtuje praktykę, zastosowanie. Szczególnie jest to ważne w kontekście modlitwy. To, jak myślimy o Bogu, to jak rozumiemy Boga, kształtuje nasz sposób odnoszenia się do Niego. Jezus uczy na temat Ojca i Jezus oczekuje, że ta nauka będzie kształtować sposób modlitwy chrześcijan. I ta sama prawda dotyczy pogan. Otóż poganie mają swoje bóstwa i mają też teologię, naukę powiązaną z tymi bóstwami, i ta nauka o ich bóstwach no, kształtuje ich sposób modlitwy. Pan Jezus zaczyna od pogan, więc pytanie, jaką teologię mieli poganie odnośnie swoich bóstw i jak to się przekładało na ich modlitwę. Więc trzeba to zobaczyć, jak oni praktykowali modlitwę. I tutaj Pan Jezus zwraca uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to powtarzanie się w modlitwie, a druga to wielomówność. I te rzeczy są ze sobą powiązane. To znaczy, że modlitwa pogan polegała na wielokrotnym powtarzaniu pewnych fraz. W ich umysłach funkcjonowało przekonanie, że im więcej tych powtórzeń, tym większa szansa na otrzymanie odpowiedzi. W związku z tym dla pogan długość modlitwy miała ogromne znaczenie. I na przykład taką modlitwę widzimy w pierwszej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale przy okazji proroka Eliasza i konfrontacji z prorokami Baala. W 26 wersecie czytamy o tych prorokach Baala, czyli poganach. Wówczas wzięli cielca, którego im dano, przygotowali w ofierze i wzywali imienia Baala od rana do południa. Baalu, wysłuchaj nas. Wołali, ale nie rozległ się żaden głos, nie było żadnej odpowiedzi. Oni zaś nadal tańczyli przy ołtarzu, który sobie wznieśli. Więc co prawda jest to przykład takiej publicznej modlitwy, ale skoro tak się zachowywali prorocy Baala, to znaczy, że wyznawcy Baala w jakiś sposób naśladowali tych proroków w swoich modlitwach. Widzimy, że ci poganie, ci prorocy wzywali imienia Baala, wołali Baalu, wysłuchaj nas i tak od rana do południa. Więc mamy tu powtarzanie i mamy tu wielomówność, tak od rana do południa. Ale dlaczego poganie tak się modlili? Tak jak już powiedziałem, ich sposób modlitwy odzwierciedla ich teologię, ich naukę na temat ich bóstwa czy bóstw. Generalnie to pokazuje, że te bóstwa nie były zainteresowane swoimi wyznawcami. To wyznawcy musieli się postarać, żeby zwrócić na siebie uwagę bóstwa, a to z kolei wymagało pewnych zabiegów ze strony tych wyznawców. To jedna rzecz, a druga rzecz to przekonanie. Jedna rzecz to zwrócić uwagę, a druga rzecz to przekonać to bóstwo do odpowiedzi na skierowaną do niego prośbę. Żeby przekonać bóstwo do odpowiedzi na tę prośbę, trzeba było jakiejś zachęty. Czyli tutaj znowu potrzebny jest czas. Ten czas oddany modlitwie ma odzwierciedlać oddanie temu bóstwu i co dalej miało się przekładać na przychylność tego bóstwa. Dlatego powtarzanie pewnych fraz przez długi czas było sposobem, w jaki poganie modlili się do swoich bóstw. A co Jezus naucza na temat Boga Ojca? Ojciec jest inny od tych pogańskich bóstw. Przede wszystkim Ojciec zna potrzeby swoich wyznawców, jeszcze zanim zostaną one przez nich wypowiedziane. A to oznacza, że Ojciec jest osobiście i żywotnie zainteresowany życiem swoich wyznawców, swoich dzieci. Ojciec jest zainteresowany ich potrzebami. Ojciec jest blisko swoich dzieci. W związku z tym nie ma potrzeby robić rzeczy, które miałyby za zadanie zwrócić jego uwagę na jego dzieci. Ta uwaga już tam po prostu jest. Ale za tym idzie coś więcej. Oczywiście ojciec chce, żeby do niego były kierowane prośby, ale ponieważ jest zainteresowany swoimi dziećmi, swoimi wyznawcami, swoim ludem, to chce odpowiadać na te potrzeby. W związku z tym nie ma potrzeby go przekonywać, żeby odpowiedział na naszą prośbę, ponieważ jest żywotnie zainteresowany nami, swoimi dziećmi i chce im pomagać. Kocha ich, więc jest wrażliwy na ich potrzeby. I wróćmy do historii z pierwszej królewskiej, 18 rozdziału. Już zobaczyliśmy, jak modlili się poganie. Więc teraz dla kontrastu zobaczmy, jak modli się Eliasz, prorok Pana. I od wersetu 36 przeczytajmy. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełniającą rów wysuszył. Więc widzimy prostą modlitwę Eliasza. Widzimy też, że po tych kilku zdaniach przez niego wypowiedzianych nastąpiła natychmiastowa odpowiedź z nieba. Prorocy Baala wołali godzinami i nic się nie wydarzyło. Eliasz pomodlił się zaledwie może minutę, może dwie. I Eliasz nie musiał się powtarzać w modlitwie, tak jak robili to prorocy Baala. I widzimy, że odpowiedź Boga była natychmiastowa. Tym samym Bóg pokazał, że jest zainteresowany Izraelem, że chce zawrócić ich serca z powrotem do siebie. Więc nie trzeba w jakiś sposób szukać czy zmuszać Boga do tego, żeby się zainteresował naszymi potrzebami, bo On je doskonale zna i On chce je zaspokoić. Ale trzeba dodać, że Bóg doskonale zna nasze potrzeby, On doskonale wie, czego potrzebujemy, a to z kolei oznacza, że Bóg nie jest złotą rybką albo dżinem z lampy, który spełnia nasze życzenia, gdy Go o to ładnie poprosimy. W pewnym sensie tak poganie traktowali swoje bóstwa. Mogłeś prosić zarówno o dobre, jak i o złe. Natomiast jeśli chodzi o prawdziwego i jedynego Boga, to tak nie można, tak się nie da. On wie najlepiej, czego potrzebujemy, dlatego jeśli prosimy o złe rzeczy, to ich z pewnością nie otrzymamy. Musimy pamiętać, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i świętym. On kocha prawość. W związku z tym Bóg najlepiej potrafi rozróżnić pomiędzy naszą zachcianką a faktyczną potrzebą. I tam, gdzie jest ta potrzeba, to On odpowiada. I to, myślę, nam dobitnie pokazuje, że Bóg jest inny niż te bóstwa pogańskie. W związku z tym, jeśli modlimy się do Ojca, to nasz sposób modlitwy powinien być inny niż sposób modlenia się do pogan. I do tego wzywa Pan Jezus swoich uczniów. Jezus poucza i wzywa ich, aby ich modlitwa odzwierciedlała teologię, naukę o Bogu, którą przekazał Bóg czy Chrystus. Druga rzecz, modlitwa właśnie, która odzwierciedla poznanie Boga. Więc Jezus idzie krok dalej, albo powiedzieć można, czy lepiej powiedzieć, że idzie krok głębiej. W kolejnych wersetach Jezus pogłębia naukę na temat modlitwy i od wersetu 9 do 13 czytamy: Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twoje imię. Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Więc co to jest? Czy jest to modlitwa, którą musimy znać na pamięć i którą mamy recytować za każdym razem, gdy się modlimy? Wydaje mi się, że nie. Już wcześniej zobaczyliśmy, że Bóg patrzy na serce człowieka, na jego motywację. Więc recytowanie modlitwy może sprawić, że taka modlitwa będzie po prostu mechaniczna, automatyczna, bezrefleksyjna. A przecież Bóg pragnie, aby nasze serce było zaangażowane w modlitwę. Bóg pragnie, aby nasza modlitwa odzwierciedlała teologię, poznanie Jego. Poza tym w Nowym Testamencie widzimy różne modlitwy i zawsze te modlitwy są raczej spontaniczne, są wypowiadane z serca i są powiązane z określonymi okolicznościami. W związku z tym trzeba raczej uznać, że jest to pewien wzór modlitwy, który ma nam uzmysłowić kilka rzeczy odnośnie do tego, jak powinna wyglądać nasza modlitwa. I ten wzór modlitwy jest dobry zarówno do modlitwy publicznej, jak i do prywatnej, osobistej. Mamy tu wyrażenie Ojcze nasz, więc to sugeruje, że jest to wspólna modlitwa, publiczna modlitwa. I to nam uświadamia, że kiedy się gromadzimy, to jesteśmy częścią Bożego ludu. I wyrażenie Ojcze nasz wskazuje, że modlitwa jest wnoszona przez grupę ludzi, którzy są braćmi i siostrami w Panu. Ale jeśli jest to dobry wzór do modlitwy publicznej, to też jest to dobry wzór do modlitwy prywatnej. Więc tak jak modlimy się publicznie, równie dobrze możemy modlić się prywatnie i wtedy w modlitwie prywatnej nie będziemy wołać Ojcze nasz, ale będziemy wołać Ojcze mój. Jakie elementy wyróżnia Pan Jezus w tej modlitwie, której uczy swoich uczniów i słuchaczy? Więc tak w telegraficznym skrócie możemy powiedzieć, że modlitwa rozpoczyna się od określenia, do kogo kierujemy słowa naszej modlitwy. Do kogo zwracamy się w modlitwie? Jezus mówi o modlitwie skierowanej do Ojca, ale za tym idą kolejne rzeczy. Nasza modlitwa ma wyrażać to, kim jest Ojciec oraz to, jaki jest Ojciec. Nasza modlitwa ma wyrażać Jego wielkość, tak? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, nie odnosi się wyłącznie do jakiejś lokalizacji Boga, raczej to wskazuje na Jego władzę, na Jego panowanie, na Jego wywyższenie. Dalej Jezus mówi, niech świętość otacza Twe imię. Więc musimy pamiętać, że w tym kontekście to słowo imię jest synonimem, jest zamiennikiem słowa osoba. Więc mamy tu w pewnym sensie przypomnienie tego, jaki Bóg jest. Bóg jest osobą, Bóg jest Bogiem osobowym, który charakteryzuje się świętością, więc kiedy zwracamy się do Boga, do Ojca, to zwracamy się do realnej osoby, która nad wszystkim panuje i która jest święta. Oczywiście Bóg ma też inne atrybuty oprócz świętości, ale w modlitwie to ten atrybut jest szczególnie uwypuklony, ponieważ w modlitwie podchodzimy do tronu Bożej łaski, czy do tronu Bożego. Następnie wołając o nastanie Królestwa Bożego oraz wołając, żeby Jego wola zawładnęła ziemią, tak jak to jest w niebie, wyrażamy naszą potrzebę poddania się Bogu, poddania się Jego woli. Więc to ukierunkowuje naszą modlitwę, aby ona była zgodna z wolą Boga. To znaczy, że w przedkładaniu Bogu naszych próśb będziemy się kierować tym, co Bóg nam objawił w swoim Słowie. Nie będziemy się modlić o złe rzeczy, które nie są zgodne z wolą Ojca. Następnie mamy wymienione trzy prośby. Pierwsza dotyczy powszedniego chleba. Wołamy do Ojca o zaspokojenie naszych potrzeb i zaspokojenie ich jest potrzebne, abyśmy mogli funkcjonować w tym świecie. Następnie mamy prośbę o przebaczenie naszych win, ale zanim zaczniemy Bogu wyznawać nasze grzechy i prosić Go o ich przebaczenie, to wcześniej wołamy do Ojca o wybaczenie wszystkim tym, którzy w jakiś sposób zawinili przeciwko nam. I trzecia prośba dotyczy prośby o pomoc w walce z naszą grzesznością, z naszym grzesznym ciałem. Prosimy o Jego duchową ochronę i wołamy do Boga, ponieważ Bóg jest w stanie odpowiedzieć na nasze prośby. Dlatego w wierze przychodzimy do Niego. Więc można powiedzieć, że jest to taki podstawowy wzór modlitwy. Jest to wzór na takim podstawowym poziomie, a w miarę wzrostu, w miarę poznania Boga, modlitwa też będzie podlegać rozwojowi, wzrostowi. I ostatnia rzecz, wybaczenie wymaga wybaczenia. Więc tutaj pojawia się pewne zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. A zaskoczenie polega na tym, że Jezus nie zakończył swojego nauczania na temat modlitwy wraz z zakończeniem tej modlitwy, której uczył swoich uczniów. Jezus kontynuuje, Jezus ma jeszcze jedną ważną rzecz w tym temacie do przekazania swoim uczniom i słuchaczom, więc przeczytajmy pozostałe dwa wersety. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie, jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Więc Jezus poprzez te dwa wersety nawiązuje do czego? Nawiązuje do wersetu 12. I przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Tam jeszcze można powiedzieć, przebacz nam nasze winy. Tak? Ale dlaczego Jezus do tego nawiązuje? Dlaczego rozwija ten wątek? Widać, że jest to coś ważnego, jest to na tyle ważne, że tę kwestię Jezus dalej wyjaśnia, podnosi. I Jezus poprzez te wersety wskazuje na pewną warunkowość otrzymania przebaczenia grzechów. Tak, to wybaczenie jest warunkowe, to znaczy, że przebaczenie nam naszych grzechów przez Boga zależy od tego, czy my przebaczyliśmy osobom, które zgrzeszyły przeciwko nam. Ale wydaje mi się, że tutaj trzeba wyjaśnić pewną istotną rzecz, o jakie przebaczenie tu chodzi. Czy chodzi o przebaczenie grzechów, które skutkuje otrzymaniem życia wiecznego, czy może chodzi o przebaczenie grzechów, które popełniamy po tym, jak już otrzymaliśmy życie wieczne. Więc jeśli chodzi o otrzymanie życia wiecznego, o zbawienie, to Pismo Święte jasno uczy, że można je otrzymać wyłącznie przez zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi. Człowiek opamiętuje się z grzechu i poddaje się Jezusowi, wierząc w Niego i idąc za Nim zgodnie z tym, co Jezus powiedział. I taka wiara skutkuje przebaczeniem grzechów i otrzymaniem życia wiecznego. Więc definitywnie nie chodzi tu o takie przebaczenie. A zatem musi chodzić o to drugie przebaczenie, czyli przebaczenie grzechów popełnionych po tym, jak człowiek doświadczył zbawienia, po tym, jak otrzymał życie wieczne. Jezus uczy, że upadki Jego uczniów, czyli Jezus zakłada, że Jego uczniowie upadają, grzeszą, no mogą zostać przebaczone, jeśli ci przebaczą tym, którzy przeciwko Nim zgrzeszyli. A jeśli tego nie zrobią, to wtedy ich grzechy nie będą przez Ojca przebaczone. Dlaczego jest to ważne? No przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, to nas uczy, że zanim zaczniemy się modlić do Ojca w niebie, należy się zastanowić, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest ktoś, komu powinienem wybaczyć. Jeśli nie ma, to mogę kontynuować, mogę wyznawać moje grzechy Bogu i prosić Boga o przebaczenie. I Słowo Boże zapewnia, że Bóg wtedy wybaczy ten grzech i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Ale jeśli jest ktoś, komu powinienem wybaczyć, to muszę to zrobić przed Bogiem, zanim przyniosę do Boga prośbę o przebaczenie moich własnych win. A przebaczenie tej osobie pociąga za sobą modlitwę o tę osobę. Zgodnie z tym, co już czytaliśmy, a co jest napisane w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersetach 44 i 45. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. W związku z tym modlitwa, jaką będę zanosić do Boga o nieprzyjaciela, będzie modlitwą o to, co jest dla tego nieprzyjaciela obiektywnie dobre, czyli dobre z Bożego punktu widzenia. Nie będę wołał o to, żeby Pan Bóg go tam sponiewierał, tak? Ale będę modlił się o to, żeby ten człowiek, żeby Pan Bóg wyrządził, błogosławił, tak? I doprowadził do opamiętania, do zbawienia, więc będzie to modlitwa o dobre rzeczy. I po drugie, jest to ważne, ponieważ to nam przypomina, że jeśli chcemy trwać w społeczności z Bogiem, to musimy pozbywać się naszego grzechu. Jeśli chcemy trwać w społeczności z Bogiem, nasze codzienne grzechy muszą być nam przebaczone. A jeśli nie będziemy się troszczyć o ten aspekt naszej duchowości, to nasza relacja z Bogiem zostanie zakłócona. To oczywiście nie spowoduje, że Bóg przestanie nas kochać, ale to może spowodować, że Bóg będzie zasmucony z naszego powodu albo będzie na nas rozgniewany. Można przecież i kochać, i być na kogoś rozgniewanym czy niezadowolonym z kogoś. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 6 wersecie mamy cytat z Księgi Przypowieści, z 3 rozdziału, 11 wersetu, że Pan dyscyplinuje tych, których kocha. Więc nasz grzech może wpływać na naszą społeczność z Bogiem w tym sensie, że nasze postępowanie będzie zasmucało Boga. Ale też trzeba pamiętać, że grzech może wpływać na nasze chrześcijańskie życie. Jeśli grzeszymy, jeśli nie wyznajemy naszych grzechów, jeśli się nie oczyszczamy, to w jakimś sensie Chrystus odchodzi na bok, na dalszy plan. W związku z tym nie czerpiemy od Niego soków potrzebnych do wzrostu, do służby, więc grzech będzie czynił szkody w naszym życiu. Dlatego tak ważne jest, aby ten grzech był nam przebaczony, żeby się tego grzechu pozbywać. A żeby był przebaczony, to musimy pamiętać o tym, aby wpierw przebaczyć innym. Więc Pan Jezus uczy, że modlitwa do Ojca jest połączona z obietnicą od Boga. A to z kolei pokazuje, że Bóg słyszy każdą modlitwę każdego swojego dziecka. Bóg zna dokładnie sytuację każdego swojego dziecka i Boga nie da się oszukać, Bogu nie da się zamydlić oczu, Boga nie da się zwieść. A to czyni modlitwę wyjątkowym środkiem łaski. W modlitwie można powiedzieć, że spotykamy się z Bogiem. Przystępujemy do tronu łaski. I modlitwa pomaga nam na kilka różnych sposobów, można powiedzieć nawet w kilku różnych wymiarach. Dlatego warto ją praktykować. I dziś wydaje się, że szczególnie trzeba podkreślać takie podstawowe wręcz lekcje płynące z nauczania Pana Jezusa Chrystusa. I pierwszą taką podstawową lekcją jest to, że chrześcijanie, że uczniowie Chrystusa modlą się wyłącznie do Boga. Z jednej strony jest to śmieszne, że musimy takie rzeczy mówić, tak? Że chrześcijanie modlą się wyłącznie do Boga. W Piśmie Świętym, jeśli mamy modlitwy skierowane do Boga, to są one kierowane tylko do Niego, a nie do jakichkolwiek innych istot niebiańskich. Pan Jezus w swoim nauczaniu wielokrotnie zachęcał swoich uczniów do modlitwy i za każdym razem była to zachęta do modlitwy do Boga, do Ojca. To znaczy, że modlimy się tylko do Boga. Najczęściej będzie to modlitwa do Ojca, ale można też modlić się do Syna, a także i do Ducha Świętego. Dlaczego tak? No ponieważ wierzymy w jednego Boga, który jest w trzech osobach. Każda, Ojciec, Syn i Duch Święty, każda z tych osób jest w pełni Bogiem. W związku z tym, modląc się do tej osoby w Trójcy, modlimy się tak naprawdę do Boga. Ale Chrystus uczy nas, żeby nasze modlitwy były kierowane głównie do Ojca. I modlitwa do kogokolwiek innego poza Bogiem jest grzechem. Osoba, która określa się chrześcijaninem, a modli się do innych osób niż Bóg, nie stosuje się do podstawowego nauczania Pana Jezusa Chrystusa, który sam swoim przykładem pokazał nam, że modli się tylko do Ojca w niebie. Więc modląc się do jakiejkolwiek osoby poza Bogiem, nadajemy, chcąc, nie chcąc, świadomie czy nieświadomie, tej osobie atrybuty boskości. A czyniąc to, łamiemy pierwsze i drugie przykazanie dekalogu. W związku z tym nie można być chrześcijaninem, jeśli się nie rozumie i nie stosuje takiej podstawowej prawdy o Bogu. Modlimy się wyłącznie do Boga. Po drugie, chrześcijanie, uczniowie Chrystusa modlą się wyłącznie do Boga, wyłącznie za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł uczy w liście do Tymoteusza, gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Więc apostoł Paweł wykluczył jakichkolwiek pośredników do Boga. Oczywiście jest nim tylko Pan Jezus Chrystus, więc nikt poza Chrystusem nie może reprezentować nas przed Bogiem Ojcem. Ta rola jest zarezerwowana tylko dla Niego, dla Bożego Syna, a modląc się przez innych pośredników do Ojca nie docieramy. I też nie ma pośredników do pośrednika. A ten fragment nam to pokazuje. Jest jeden pomiędzy Bogiem a ludźmi, jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Więc czy modlisz się? Czy zanim poprosisz o przebaczenie dla swoich grzechów, to przebaczasz tym wszystkim, którzy przeciwko tobie zawinili? Jak się modlisz? Czy modlitwa to jest tylko lista życzeń, z którą przychodzisz do Boga i przechodzisz od punktu 1 do 2, do 3 i tak dalej? Czy modlitwa to raczej czas spędzony przed Bogiem, w społeczności z Bogiem? Jest to czas, który odzwierciedla w jakiś sposób teologię, naukę o Bogu, jaką mamy przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc Chrystus dał nam, myślę, dobrą podstawę do modlitwy. I Chrystus zachęca nas do tego, żebyśmy z tej podstawy korzystali, więc budujmy na tym. Rozwijajmy to w modlitwie. Korzystajmy z tego, bo to przynosi nam i innym korzyść. Amen.